Ale was przesiało. Dwa razy więcej było osób dzisiaj rano. I tak jest was dużo i jestem w szoku, że tylu was zostało. Wiecie, dlaczego jestem w szoku? Ktoś mi powiedział, że pochwycenie kościoła było. Ale tak sobie myślę, pastor Dąbrowski. Siostra Lidia to dobrowolnie została, bo męża kocha. I mówi... Mówi, no ja znam swojego męża, pod presją on się gubi, ja muszę mu mówić, co ma robić. Także teraz wiemy, dlaczego konferencja się tak udała. Podziękujmy siostrze Lidii. Dziękuję. A wracając do tego pochwycenia Kościoła, jeżeli ktoś się poczuł nieswojo, to może jest to czas, żebyś sprawdził swoje serce, ponieważ Biblia mówi, że jest to wydarzenie, które może nastąpić w każdej sekundzie. I będąc pastorem, jestem przekonany, że nie wszyscy pójdą z Chrystusem. Bo jest za mało być w Kościele. Za mało jest być członkiem Kościoła. Za mało jest zrezygnować z jednego Kościoła dla dobra drugiego i źle mówić o Kościele, z którego się wyszło. To jest za mało. I niektórzy myślą, że to wystarczy. Jednego dnia Słowo Boże mówi na głos trąby, w mgnieniu oka, zostaniemy przemienieni i porwani na powietrze. I zawsze z Panem będziemy. Jest to wspaniała nadzieja, na którą oczekujemy. Amen. Ale dla drugich, niech to będzie przestrogą, że taka sytuacja może zaistnieć. Tak jak po 11 września kościoły były pełne. Ludzie, których ciała nie zaciemniły drzwi kościoła przez lata. Nagle na drugi dzień, bo we wtorek był atak, na drugi dzień w środę, kościoły były pełne. I myślę, że dzień po pochwyceniu kościoła, kościoły znowu będą pełne. Ale dla tych, którzy tu siedzą, pastora Dąbrowskiego tu już nie zastaniecie, ani siostry Lidii, ani myślę wielu innych. Mam nadzieję, że nikogo z osób dzisiaj tutaj siedzących nie będzie w tym dniu. Ale być może sąsiadom powiedzcie. Może oni wtedy tutaj przyjdą, ażeby się dowiedzieć, co jeszcze można zrobić. Biblia mówi o strasznym czasie wielkiego ucisku. Nie wszyscy w to wierzą, ale chciałbym uczynić z tego jedną prawdę. Nie jest to temat mojego dzisiejszego kazania, ale chciałbym zaapelować. Słowo Boże mówi, abyśmy byli gotowi w każdej chwili spotkać się z Panem. Czy jesteś gotowy? Jeżeli nie, nie wyjdź z tego miejsca bez pojednania się z Panem Jezusem Chrystusem, bez przebaczonych grzechów, ażebyś mógł oczekiwać na ten dzień pochwycenia Kościoła i być zabrany i nigdy nie usłyszeć tego, na co dzisiaj śmiechem zareagowaliście, ale jednego dnia ludzie z wielkim płaczem zareagują. Amen. Także módlmy się o naszych sąsiadów, módlmy się o naszych przyjaciół, aby jak najwięcej nas wzięło udział w pochwyceniu Kościoła. Kochani, cieszę się, że dzisiaj mogę z wami być i wśród was. I dwa lata temu żaliłem się przed wami, ale niewiele to pomogło, że ludzie nie pamiętają moich kazań, tylko ilustracje do kazań. I wszyscy osiołka pamiętają, a nie wiem, czy ktoś pamięta, o czym właśnie mówiliśmy. Ale nic to, macie tutaj dobrych kaznodziei, mieliście pastora Sławka, który śpiewał również i błagam was, pamiętajcie, o czym mówił, bo on też się boi, że tylko będziecie tą piosenkę pamiętali. Ale jak już jestem przy temacie o pastorze Sławku, to kiedy witaliśmy się z pastorem Sławkiem, pastorze, pozwól tutaj na chwilę, bo chciałbym twoim kosztem siebie wywyższyć. Tylko boję się, co będzie później, bo wiecie, jest druga część tej obietnicy, kto się wywyższa, potem będzie poniżony. Ale kiedy witałem się z pastorem Sławkiem, pastor Sławek spojrzał na mnie, pogładził mnie i mówi, wiem, co myślisz. Że ja wybrałem taką fryzurę, żeby mieć taką jak ty. Ale on, biedak, nie rozumie jednej rzeczy, że takiej fryzury nie nosi się z wyboru. On po prostu nie jest świadomy tego, że mimo tego, że atrakcyjnie wygląda, po prostu no, dołącza do klubu wszystkich łysych, szczęśliwych. I jedno wam gwarantuję, że kiedy on wstał dzisiaj z łóżka, dokładnie tak wygląda, tak jak wstał. Przed kazaniem się nie uczesał i cały czas taką samą fryzurę. Także ja nie wiem, jak ty to robisz, ale zazdroszczę ci tej fryzury. I trochę poczytałem na temat tej fryzury, bo tutaj jest jeszcze jeden brat, bracie, pozwól również. Tak, ty od razu wiesz, o kogo chodzi. Ja. To jest moment zdjęć, także jak macie.
Ja dzisiaj rano ją wiesz.
Dzisiaj rano, świeża fryzura. No.
Wiesz dlaczego? Bo ja u niego spałem.
A, bo wyście spali razem.
Ja okay. Się... Tak.
Okej. W jednym domu. Kochani, dlaczego tak powiedziałem? Jeżeli ktoś nie słuchał uważnie pastora Sławka i zareagował na dwa słowa, które on użył, wiecie które? Pieniądze i seks. To pastor Sławek nie mówił o seksie za pieniądze. Jest to nielegalne, jest to grzeszne. Żebyście nie wynieśli, źle go nie cytowali. Także uważajcie na co jest mówione. Ale wracamy do naszych fryzur i zaraz przejdziemy. Mokry. Już jesteś mokry, także to jest namaszczenie. Suchego nabożeństwa nie będzie. I tak sobie myślę, to są fenomenalne fryzury, dlatego że każdy na nie zwraca uwagę. I tak sobie myślę, co one oznaczają. I poczytałem, że kiedy tutaj zacząłem łysieć, pastor Sławek i tutaj mój brat, kiedy oni zaczęli łysieć tutaj z przodu, to doczytałem się, że to oznacza, że oni myślą za dużo. Kiedy zaczęli łysieć tutaj z góry, to doczytałem się, że to znaczy, że są atrakcyjni. I tak sobie myślę, co to znaczy, jak oni łysieją tutaj i tutaj.
Tak
i zabrało mi trochę czasu, ale doszedłem. Oni myślą, że są atrakcyjni. Także dziękuję. Także presja historii na bok, przejdźmy do Słowa Bożego. Jeżeli macie Biblię swoje, jeżeli nie macie, to pożyczcie od sąsiada. Otwórzcie do Księgi Nehemiasza, do 5 rozdziału. Księga Nehemiasza, 5 rozdział. Księga Nehemiasza jest jedną z moich ulubionych ksiąg, ponieważ mówi o sytuacji smutnej, tragicznej, mówi o ruinie, mówi o smutku, o płaczu. I zanim człowiek doczyta się do końca tej księgi, już może się cieszyć, że Bóg jest Bogiem sytuacji niemożliwych. Nehemiasz służy na dworze króla Antarkserksesa, nie próbujcie wymawiać tego w domu, nie odpowiadamy za połamanie języków, a służy tam jako podczaszy i dociera do niego wiadomość, że umiłowane miasto Jerozolima, umiłowane miasto przez Boga, umiłowane miasto przez naród wybrany. Mury tego miasta leżą w ruinie od 150 lat, już drzewa tam porosły. I nagle serce Nehemiasza jest tak porwane faktem, że Bóg chce coś szczególnego uczynić, że ma to wpływ na jego fizyczne zdrowie. Jednego dnia pojawia on się przed królem i król przyuważa, że oblicze jego jest blade, że jest spocony, tak jak przed chwilą Sławek. Oznaczało to niejednokrotnie śmierć dla podczaszego, ponieważ Biblia mówi, że podczaszy, ten, który podawał potrawy do stołu królewskiego, który niejednokrotnie musiał sam pierwszy próbować, ażeby pokazać, że jedzenie nie jest zatrute, aby władca, monarcha mógł spożyć taki posiłek. I źle wyglądał i król przyuważył, mówi, dlaczego źle wyglądasz? To było jednoznaczne, że dzisiaj to jest ostatni dzień twojego życia. Jutro ktoś inny będzie służył, a ty nie tylko nie będziesz bez pracy, ale zostaniesz skazany, ponieważ nie masz prawa tak wyglądać w obecności króla. I Nehemiasz odpowiada, jest to silniejsze od jego rozsądku i mówi, jak moje oblicze ma być inne i uśmiechnięte, kiedy mury umiłowanego miasta mojego narodu i mojego Boga leżą w ruinie. I wielki Bóg ma wpływ na tak wielkiego króla i król udziela mu łaski, nie grozi mu śmierć, ale mówi, mów co ci trzeba. Udaj się tam i wykonaj to, co Bóg złożył w twoim sercu. I pierwsze 5 rozdziałów opisują nam, jak Nehemiasz udał się tam i zabrał się do pracy z wielkim entuzjazmem i Bóg dał mu błogosławieństwo, że ludzie poszli za nim i zaczęli odbudowywać mury Jerozolimy. Ale za każdym razem, kiedy coś dobrego się dzieje, pojawiają się ludzie. Albo oni są, oni dla jakiejś przyczyny istnieją. Często w ukryciu. My teraz w Chicago mieliśmy, ilu z was słyszało o tych cykadach, co wychodzą co 17 lat? Wy prasy nie czytacie. To była wielka plaga. Ja myślałem, że to jest dokładnie to samo, co w Egipcie było. Jest taki rodzaj tych owadów, które bardzo głośno cykają i one w ogóle żyją tutaj w Północnej Ameryce, ale to jest specyficzna odmiana ich, która siedzi w ziemi, larwy siedzą w ziemi 17 lat. I raz na 17 lat one wychodzą. I tylko były one w niektórych miejscach i częściach Chicago. I jest tak głośno, że ludzie przejeżdżając przez parki i lasy zamykają okna i ciągle nie można słyszeć tego, co w radio jest mówione, dlatego że tak głośno jest. Ludzie na ten czas wyprowadzali się ze swoich domów, ponieważ nie mogli znieść tego. Raz na 17 lat. Wracamy do Nehemiasza. Nehemiasz udaje się do Jerozolimy. Rozpoczynają odbudowę murów. Pojawiają się wrogowie, którzy jak te cykady siedzą w ziemi i wychodzą na zewnątrz tylko wtedy, kiedy coś dobrego się dzieje. Oni są często w uśpieniu, ale nagle ożywają. Nagle odkrywają cel swojego istnienia. Walczyć z tym, co Bóg chce zrobić w danym miejscu. Znacie takich ludzi, którzy tak funkcjonują, tak wygląda, że nie mają zajęcia, dopóki się coś dobrego nie zaczyna dziać. Ale Nehemiasz pokonał to wszystko i tak wyszkolił ludzi, że Biblia mówi, że oni budowali całymi rodzinami te mury i w jednym ręku trzymali narzędzia murarskie, a w drugim ręku trzymali broń, bo taka była sytuacja. I mury są prawie już bliskie zakończenia. Należałoby się cieszyć, należałoby uczynić nabożeństwo, wielki festiwal, oddać Bogu chwałę, gdyż teraz mamy mury, już nam nic nie grozi, dopiero teraz zaczniemy żyć, świątynia zostanie odbudowana, będziemy Bogu chwałę oddawać, ale zobaczcie, co się dzieje. 5 rozdział, czytajmy pierwszych 5 wersetów. Wtedy wszczął się wielki krzyk pospólstwa i ich żon na braci żydowskich. Dzieje się to już wewnątrz miasta, za murami, które zostały prawie, że już zakończone, odbudowane. I tak byli tacy, którzy mówili, naszych synów i nasze córki musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże i utrzymać się przy życiu. Byli też tacy, którzy mówili, nasze pole, nasze winnice i nasze domy musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże w czasie głodu. Byli wreszcie tacy, którzy mówili, pożyczyliśmy pieniędzy na opłacanie podatku królowi i zabezpieczając je naszymi polami, naszymi winnicami. A przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie. A oto my musimy zaprzedawać w niewolę naszych synów i nasze córki. I niektóre z naszych córek już są zaprzedane, a my nie mamy w naszym ręku na to sposobu, gdyż nasze pola i nasze winnice należą do innych. Co się stało? Znalazła się grupa ludzi, którzy powiedzieli, to jest nasza jedyna i ostatnia okazja. I wszczęli krzyk przed Nehemiaszem. I mówią, co z tego, że mury będą skończone? Co z tego, że jest sukces? Co z tego, że będziemy bezpieczni od wrogów na zewnątrz, kiedy my jesteśmy w sytuacji bez wyjścia? Zaistniał konflikt i to jest o czym dzisiaj chcemy mówić, o konflikcie. Po co nam mury, jak nie ma przyszłości dla nas? Jesteśmy niewypłacalni. Musimy teraz oddawać naszych synów, nasze córki do pracy, ponieważ nie jesteśmy w stanie spłacić długów, które mamy względem naszych braci. Co się stało? Niektórzy z tych ludzi byli tak zajęci odbudową murów, że musieli się zapożyczyć, ażeby funkcjonować w codziennych potrzebach swoich. Dzisiaj rano słyszeliśmy uwagę z zaznaczeniem, że nie była to uwaga przeciwko narodowi wybranemu, ale że ci ludzie znają się na biznesie. I co bogatsi wykorzystali to i udzielali pożyczek o wysokim procencie. Gdyż oni wiedzieli, że jednego dnia tamci będą musieli to spłacić. I skorzystają z tego. Przypomina mi się moment, o którym słyszałem, kiedy powódź była w Nysie, tu jest wiele osób z Nysy, to jeden z piekarzy podniósł cenę chleba bardzo wysoko. Ile z was wie, co z tym piekarzem się stało? On wylądował w szpitalu, został pobity za to. A sąd się w ogóle tym nie zajął. Wręcz jakby chcieli powiedzieć, dobrze ci tak, nie wolno wykorzystywać biedy. I to jest dokładnie, co ci ludzie zrobili. Wykorzystali ten moment i podnieśli procent, tą lichwę, jak Biblia mówi, i nagle ci ludzie mówią, my jesteśmy niewypłacalni. My nie będziemy w stanie się cieszyć z tego, co się dzieje. Pomóżcie nam, zaradźcie coś w tej sytuacji. Kochani, czy dzisiaj jest inaczej? Chcielibyśmy przyjrzeć się, co powoduje konflikt. Po pierwsze, konflikt to sytuacja bez wyjścia. Jaka to jest sytuacja? Po pierwsze, musieliśmy dokonać tej pożyczki, żeby przetrwać. Uzasadniona sprawa. Po drugie, wierzyciele mówią, czy my nie mamy prawa oczekiwać zwrotu tego, co nasze? Jak rozwiązać taki konflikt? Kochani, w konflikcie obie strony nie mają racji. Obie strony nie mają racji, kiedy robią cokolwiek, co pogłębia tą złą sytuację. Co ludzie robią, co powoduje pogłębienie się i większe skomplikowanie się konfliktu? Po pierwsze, kiedy w konflikcie ludzie domagają się swego i udowodnienia swojej racji, konflikt się pogłębia. Po drugie, kiedy ludzie używają zapalnych słów przy wymianie informacji takich ty zawsze albo ty nigdy. Próbowaliście kiedykolwiek z kimś rozmawiać i mieć zagorzałą dyskusję, wręcz kłótnię i powiedzcie tym ludziom, bo ty zawsze tak robisz, ty zawsze się spóźniasz, bo ty zawsze te skarpetki zostawiasz na środku pokoju. Mąż mówi, ale ty nigdy nie ugotujesz obiadu na czas. Nigdy nie ubierzesz tej mojej ulubionej sukienki, kiedy wychodzimy razem na kawę. Zawsze, nigdy. To, co często chcemy powiedzieć, to może ostatnie dwa razy nie ubrałaś tego, co chciałem, ale nagle mówimy nigdy. Są to słowa zapalne. I wreszcie, kiedy jest spychanie i spłycanie sytuacji, na przykład na to, że ktoś narzeka. Co Nehemiasz mógł zrobić? Nehemiasz mógł przyjść do tych ludzi i powiedzieć, ludzie, co wy robicie? Zobaczcie, mury są odbudowane, miasto będzie żyło. Będziemy składać ofiary, zaraz świątynię odbudujemy. Bóg nam będzie błogosławił, a wy z takimi głupotami przychodzicie. To nie jest czas na to. Zauważcie, Nehemiasz tego nie zrobił. Pewien zakonnik zawarł śluby milczenia, że przez wiele lat nie będzie nic mówił, tylko w sercu będzie się modlił. I siedział w swojej celi klasztornej i po 10 latach jego przełożony woła go na spotkanie i mówi, słuchaj, na chwilę zwalniam cię z tych ślubów milczenia, czy chciałbyś coś powiedzieć? I on mówi, złe jedzenie. Czy coś jeszcze byś chciał powiedzieć? Na pewno wrócił do swojej celi na następne 10 lat. Po następnych 10 latach, czyli już po 20 latach, znowu się spotykają. Czy chciałbyś dzisiaj coś powiedzieć? Zwalniam cię na 1 minutę, możesz mówić. Łóżko twarde. Czy coś jeszcze byś chciał powiedzieć? Za 10 lat znowu się widzą, spotykają się. Czy coś byś chciał powiedzieć? Zimno w celi. Przełożony po 30 latach zdenerwował się i mówi, wiesz co, już mam dość takich ludzi jak ty. Od 30 lat tutaj jesteś i nic innego nie robisz, jak tylko narzekasz, narzekasz i narzekasz. Czasem, kochani, my jako liderzy tak reagujemy. Ludzie przychodzą z uzasadnionymi rzeczami, a my chcemy to załagodzić. Zignorować, kiedy tak naprawdę mają rację. I nie chcemy ich usłuchać, bo mówimy, tutaj wielkie rzeczy się dzieją. Dlaczego? Co wy robicie? Można sztucznie stłamsić narzekanie, ale to nie rozwiązuje sytuacji. Jest inna historia. Farmer w Saskatchewan jedzie pick-up truckiem, z boku trzyma pieska, a z tyłu wiezie na przyczepie konia. I dojeżdża do skrzyżowania dwóch dróg i ze szczęściem takim, jak niektórzy mają, gdzie na horyzoncie nie ma żywej duszy, zderza się z drugim samochodem. Straszny wypadek. Po chwili policjant przyjeżdża, wyskakuje z samochodu, biegnie, a że był miłośnikiem zwierząt, podbiega do skomlącego pieska, ocenia sytuację i mówi, tego psa już się nie da uratować. Wyciąga pistolet i kończy cierpienie pieska. Zwraca się do konia. Koń też leży, ledwo dyszy, język wywalony. No nie mogę pozwolić temu zwierzęciu, żeby tak cierpiał. Kończy życie zwierzęcia, żeby już nie cierpiał. Właściciel tych zwierząt przerażony chce krzyczeć, ale w bólu nie może wydać głosu. Policjant podchodzi jeszcze z dymiącym pistoletem i mówi, a ty mister, jak się czujesz? Panie władzo, nigdy w życiu się tak dobrze jeszcze nie czułem. Ale to nie zmienia sytuacji. To nie zmienia sytuacji. Można. Kochani, często my jako wierzący chrześcijanie, którzy czytamy Biblię, wiemy jak to zrobić. Ludziom powiemy, mają demona narzekania. Albo są za mało duchowi. Przestańcie wreszcie narzekać. A czasem bywa tak, że niektórzy ludzie dostęp taki do nas mają jak ten zakonnik. Może raz na jakiś czas coś tylko nam powiedzą. I gdybyśmy posłuchali, czasem Bóg przez nich coś chce powiedzieć. Historia prawdziwa. Młode małżeństwo. Kupili sobie nowy samochód. Taki minivan. Cieszyli się nim bardzo. Szczególnie mąż. Bardzo się cieszyli. Dzieci się cieszyły. To młode małżeństwo miało dwóch synków. I pewnego razu żona wjeżdżała do garażu. Jakoś zakrętu nie wyrobiła i bokiem się otarła o wjazd do garażu. Mąż wyszedł, popatrzył. Spojrzał na żonę. Od tego momentu wszystko się zmieniło. Mąż nagle obserwuje, jak żona jedzie samochodem. To za dużo gazu, za ostre hamowanie. Uważaj, jak skręcasz. Co ty robisz? Patrz, zwracaj uwagę. Dzieci, żebym ja nie widział ani picia, ani jedzenia. Cała rodzina zestresowana. Jeżeli gdziekolwiek ta rodzina miała jechać i mieli być dłużej niż jedną, dwie godziny w samochodzie. Żadnej radości. Jednego razu ta rodzina, dzieci małe, jadą do babci i do dziadka. Zawsze to był powód do radości. Nagle jest taka cisza w samochodzie. I mąż się odwraca i mówi, co jest? Mamy nowy samochód. I moje dzieci mówią, tato, nam lepiej było w tych starych, pordzewiałych samochodach. Ponieważ było dobrze. Było na luzie. Mogliśmy rozmawiać, a my teraz jesteśmy zestresowani, że możemy coś nie tak. I my od tego czasu tylko się kłócimy w tym samochodzie. Kochani, przeżyłem moje drugie nawrócenie wtedy. żebyście zobaczyli ten wen po 2 latach. Wszystko tam było, i lody, i mięso, i kawa rozlana, i żadnego konfliktu nie było. Ponieważ ten wen i tak zardzewiał, i tak, i tylko później za $100 go sprzedałem. Ale ile wspaniałych wspomnień z podróży i z wakacji. I kochani, dzisiaj patrzę na niektórych ludzi. Cieszą się, przychodzą, chwalą się i wiem, że po dzisiejszym kazaniu już nikt się mi nie pochwali, że ma nowy samochód. Bo pierwszą myśl, jaką ja mam, co to robi w twojej rodzinie? Co to robi w twoim małżeństwie? Ze szmateczką, pucuje, chodzi, zagląda. To są tylko rzeczy nabyte. Jakże często o głupoty powstaje konflikt, gdzie cena jest tak wielka do zapłacenia, że jest to niewarte. Kochani, nie ma takiej rzeczy materialnej ani rzeczy przyziemnej, która by była warta rozbicia relacji, które mogą być pożyteczne w naszym życiu, takie jak małżeństwo, rodzice, dzieci, bracia i siostry i przyjaciele. Nie ma takiego powodu. Konflikt niszczy relacje. Dzisiaj słyszeliśmy słowo rano, inwestuj w ludzi. Zapisz się w czyjąś biografię, ale nie poprzez konflikt. Wiesz, że możesz się zapisać w czyjąś biografię poprzez konflikt? Nie tak. To nie jest to, co biskup dzisiaj miał na myśli. To nie jest to, co Bóg ma na myśli. To nie jest to, co Słowo Boże ma na myśli. Konflikt zniszczy jedność i harmonię w Kościele. Konflikt zniszczy radość z cudów. Mury mogą być odbudowane, ale ludzie powiedzą, z czego mamy się cieszyć. Mieliśmy smutną sytuację w Chicago. Kościół zielonoświątkowy, kościół rumuński przez wiele lat zgromadzał się w pomieszczeniu, które było za małe, bez klimatyzacji. Był to duży kościół, ponad 1000 osób, wspaniała orkiestra. Byłem kilka razy na tych nabożeństwach. Nawet usługiwałem tam Słowem Bożym. Myślę, wow, Rumuni taką wspaniałą pracę robią. Takie wspaniałe błogosławieństwa mają. A my, Polacy, nagle, kiedy my takie zbory będziemy mieli? I po kilku latach słyszę, wybudowali wspaniały, piękny kościół. Za ponad $2 miliony. Zapłacony został, bez długów. Sami byli w stanie zebrać te pieniążki i wybudować ten kościół. Po 2 miesiącach. Słyszę, podzielili się. Podzielili się. I nagle została tylko połowa ludzi w tym kościele, a druga połowa odeszła. I nagle słyszymy w naszym tam lokalnym wydaniu, mówią źle o sobie. Jest konflikt, który do dzisiaj istnieje. O głupoty. Problemy często pojawiają się po osiągnięciach. 16 lat jestem pastorem w Polskim Centrum Chrześcijańskim w Chicago. I wielkie problemy, które być może, nie wiem, to się dowiem w przyszłości, skróciły moje życie. Bo być może krócej będę z tego powodu żył. Poważne problemy. Trudne problemy. Dzięki temu taka fryzura też. Pierwszy problem był, kiedy kupiliśmy budynek. Trudny problem do przebrnięcia. Drugi problem pojawił się, kiedy wyremontowaliśmy budynek. Kochani, dzisiaj mówimy o konfliktach. Abyście przypadkiem nie wystąpili przeciwko wizji pastora kupienia budynku i odnowienia. Ale u nas się te problemy pojawiały. O głupoty. Jak będziemy spłacać? Kiedy kupiliśmy budynek, akurat w tym czasie prezydent Clinton wprowadził taką sytuację, że nielegalni imigranci myśleli, że do kilku miesięcy będą musieli opuścić kraj. A to był moment, że był to krok wiary. Dokonaliśmy tego zakupu, mając około 70% ludzi w kościele, którzy byli nielegalni. I przyszli ludzie, którzy mówią, to było wariactwo, co wyście zrobili. Kto teraz to będzie spłacał? Będzie wstyd. Prasa napisze, żeśmy zbankrutowali. I rozpoczęły się różnego rodzaju problemy. Wiele osób po zakupie tego budynku, którzy na początku się dołączyli, potem odeszli. Dzisiaj nie korzystają z błogosławieństwa tego miejsca. W historii syna marnotrawnego, wiecie, kiedy konflikt się pojawił? Młodszy brat, który jest synem marnotrawnym, zanim odszedł, i starszy brat funkcjonują normalnie, dobrze. Kiedy czytamy tą historię, Jezus mówi, był sobie pewien ojciec. Tak wygląda, że życie rodzinne funkcjonowało dobrze. I nagle młodszy odchodzi, zabiera część majątku, która mu przypada, przetrwonił to na to za pieniądze. I kiedy wylądował w chlewie, przyszedł po rozum do głowy. I mówi, no przecież słudzy w domu mojego ojca mają lepiej. Wrócę, wyznam swój grzech. I kiedy wrócił, jest grzesznik powracający. Ojciec go przyjmuje. Piękny obraz, coś się dzieje. Ojciec daje mu nową szatę, umył syna, dał mu pierścień, zabili cielca, jest wesele, jest chwała, jest błogosławieństwo. Starszy brat, jak ta larwa, siedział w uśpieniu i nagle wypłynął. Gdyby nie to, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że ten starszy brat miał serce, jakie miał. Gdyby nie błogosławieństwo. I Słowo Boże mówi, że nie chciał wejść. I doniesiono ojcu, i ojciec wychodzi. I ten dopiero... To ja tyle tutaj jestem z tobą, pastorze, a nigdy mi nie podziękowałeś. Dobrze, żeś powiedział, że dziękujemy tym, których jeszcze nie wymieniłem. Ale to doświadczenie nas uczy. To doświadczenie nas uczy. Nigdy uczty mi nie wyprawiłeś, żebym zabawił się z moimi przyjaciółmi. Synu, zobacz, twój brat, który był martwy, ożył. Trzeba się radować. I Biblia nam nie mówi, czy ten brat wreszcie skruszył się w sercu, przyszedł do swojego młodszego brata, przytulił go i powiedział, braciszku, cieszę się, że jesteś. Znając życie, on prawdopodobnie do końca swojego życia miał tę sprawę przeciwko młodszemu bratu. A ile znam życie? Nie dlatego, że Bóg nie może zmienić, ale jest to taki rodzaj grzechu, który często ludzie nie pozwalają, aby Bóg ich z tego oczyścił. Ten problem był w pierwotnym kościele, kiedy wdowy pochodzenia greckiego, które miały kompleks niższości, ponieważ to były Żydówki, które albo urodziły się poza Palestyną, albo to były Żydówki zmieszanych rodzin, gdzie połowa była grecka, połowa żydowska i mieli ten kompleks drugiej klasy. I kiedy Kościół się zaczął rozwijać, kiedy jest przebudzenie, kiedy ludzie są uzdrawiani, nawracają się, ale też jest wielu biednych i ludzie do tego stopnia są dotykani Bożą mocą, że sprzedają swoje domy, przynoszą, składają u stóp apostołów, apostołowie rozdzielają je. I kiedy sobie wyobrażamy to, że to w jakimś małym domu było, porozdzielali, porozdawali, jest fajnie, ale po jakimś czasie jest już tysiące wierzących chrześcijan. To nie jest takie proste. Trzeba wprowadzić już system, trzeba wprowadzić administrację, komputerów nie ma. I nagle te kobiety po jakimś czasie mówią, ha, od poniedziałku już jest środa, a mówili, że we wtorek przyniosą. Nie mam jedzenia, co ja mam jeść? A oni chcą, że ja mam w niedzielę przyjść i chwalić, i śpiewać, jak grają na... Konflikt. Jest napisane, że z tego powodu, dlatego, że ci apostołowie nie przyszli do tych wdów i nie powiedzieli, kochane wdowy, zamknijcie buzię. Nie. Oni tego posłuchali i w rezultacie służba diakonów jest powołana. W rezultacie mamy takie słowo, nie godzi się nam zaniedbywać Słowa Bożego i modlitwy. Będziemy pilnować tego, ale też nie chcemy zaniedbywać potrzebujących przy stołach i dlatego diakoni będą usługiwali. Narzekanie stało się motorem do stworzenia nowej służby. Kochani, otwórzmy swoje uszy, że tak nazwę, na Boże narzekanie. To nie były osoby ze złym sercem, ale jest narzekanie, które warto posłuchać. Korynt ma problem. Jedni mówią, jestem Pawłowy, Apolosowy, Piotrowy. Jest tam grupa ludzi, że jak powierzchownie czytamy, to byśmy powiedzieli, no to ja bym taki chciał. Jest napisana, inni mówią, a ja jestem Chrystusowy. Ale oni wcale nie byli lepsi. Bo jedyny, który Chrystusowy tam był, to był Paweł, który mówi, ludzie, co wy robicie? My tylko sługami jesteśmy. To nieważne, czy to Paweł, Sylas, czy Kefas, czy Apolos. My tylko siejemy, ale to Bóg daje wzrost. My wszyscy jesteśmy Chrystusowi. Kochani, to jest dojrzały chrześcijanin. Ci to byli superduchowi, którzy powodowali wybuchy konfliktów i wojny. Mały chłopczyk zwraca się do ojca i mówi: tato, powiedz mi, jak powstają wojny. Ojciec mówi: synku, na przykład pierwsza wojna światowa powstała, kiedy Niemcy zaatakowały Belgię. Mama się wtrąca do dyskusji i mówi: kochanie, powiedz dziecku całą prawdę. Powiedz, że ktoś został zamordowany i dlatego wybuchła wojna. Mąż zwraca się do żony ze srogim wzrokiem i mówi: ja odpowiadam, czy ty? Jeżeli ja, to ty bądź cicho. Żona podirytowana wychodzi z pokoju, trzaskając drzwiami. Nastąpiła kłopotliwa cisza. Po chwili przerwana nieśmiało przez syna: tato, już nic nie musisz mówić, ja już wiem, jak wybuchają wojny. Ilu ludzi żyje w otwartym lub cichym konflikcie? Kochani, posłuchajcie tego. Każda sekunda życia, która została nam darowana przez Boga, przeżyta w konflikcie, jest straconym czasem. Jest straconym czasem. Jest to stan, w którym Bóg żadnej strony nie jest w stanie błogosławić. Zapamiętajmy to sobie. W konflikcie Bóg nie jest w stanie błogosławić ani tej strony, ani tej strony. Tylko dlatego, że dałeś się wciągnąć w konflikt. Więc co należy zrobić? Wróćmy do tekstu Słowa Bożego i czytajmy 6 werset do 11. I Nehemiasz mówi tak. Kiedy wysłuchał tych narzekających, mówi: zapłonąłem wielkim gniewem, gdy usłyszałem ich krzyk i te słowa. Rozważyłem więc tę rzecz w swoim sercu i zbeształem przedniejszych i naczelników tymi słowy: ciężkie brzemię nakładacie jeden na drugiego. Następnie zwołałem przeciwko nim wielkie zgromadzenie i rzekłem do nich: myśmy według naszej możliwości wykupili naszych braci Żydów zaprzedanych poganom. Kiedy oni wracali z powrotem, musieli za niektórych zapłacić, żeby ich wypuścili. Zaprzedanych poganom, a wy sprzedajecie nawet waszych braci i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli i nie znaleźli słowa odpowiedzi. I mówiłem dalej: niedobra to rzecz, którą robicie. Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem, aniżeli narażać się na zniewagi pogan, naszych wrogów? Również ja, moi bracia i moi słudzy mamy u nich wierzytelność w pieniądzach i w zbożu, lecz my ją im odpiszemy. Zauważcie, przykład Nehemiasza. I zwróćcie im więc niezwłocznie ich pola, ich winnice, oliwniki i ich domy. Darujcie pożyczkę w pieniądzach, zbożu, w moszczu, oliwie, które wam są dłużni. A oni odpowiedzieli: zwrócimy i nie będziemy się ich od nich domagali. Tak uczynimy, jak ty mówisz. Wtedy ja przywołałem kapłanów i kazałem ich zaprzysiąc, że postąpią według tego słowa. Poza tym wytrząsnąłem zanadrze mojej szaty, mówiąc: tak niech wytrząśnie Bóg każdego męża, który nie dotrzyma tego słowa, z jego domu i z jego włości. Niech tak będzie wytrząśnięty i próżny. A całe zgromadzenie odpowiedziało: niech się tak stanie. Czyli amen, amen. I chwalili Pana, a lud postąpił zgodnie z tym słowem. Co należy zrobić? Potraktować konflikt tak, jak Nehemiasz potraktował. Po pierwsze, zapoznał się z tym problemem. Dokonał analizy sytuacji. Kochani, kiedy naprawdę z sercem podchodzimy, sprawiedliwie, bez zamierzonych, ukrytych, jakichś skorumpowanych celów. Biblia mówi, że zareagował emocjonalnie. Rozgniewał się, ale jeszcze w tej chwili nic nie robi. Czytamy, że potem rozważył to w swoim sercu. To słowo rozważył w swoim sercu jest bardzo głębokie. To słowo rozważanie zawiera czytanie słowa, modlitwę. Biblia mówi, że kiedy Maria przysłuchiwała się słowom Jezusa, kiedy go wychowywała i pewne rzeczy, które Jezus mówił, nie rozumiała, ale jest napisane, że zachowywała je, rozważała je w swoim sercu. jest bardzo ważną rzeczą, aby przed Bogiem w konflikcie rozważyć rzeczy w sercu. To jest bardzo ważny moment dla rozjemcy. To jest ważny moment dla lidera. To jest ważny moment dla pastora. To jest ważny moment dla ojca, dla matki, dla naszych rodzin, dla męża i żony, żeby w gniewie nie odpowiadać, ale rozważyć najpierw w swoim sercu przed Bogiem, powiedzieć: Panie, co tu jest najważniejsze? Kiedy po raz ostatni zadałeś sobie takie pytanie w konflikcie? O co tutaj chodzi? Żebym ja wygrał, moja prawda wypłynęła, moja racja, o co w tym chodzi? Mamy sytuację, król Salomon. Na początku swoich rządów przychodzą dwie matki i przynoszą jedno dziecko. Jedna mówi, to jest moje dziecko, druga mówi, to jest moje dziecko. A co się stało? Każda z nas miała jedno dziecko. Gdzie jest drugie? Ha, no ona w nocy przydusiła swoje własne dziecko, które zmarło, ale zamieniła je. Ja wiem, że to jest moje dziecko. Druga mówi dokładnie to samo. Mieliście taką sytuację? Gdzie ludzie dokładnie to samo mówią przeciwko sobie i co należy zrobić? I ci, którzy czytacie Biblię, dokładnie wiecie, że Bóg w jednej sekundzie przychodzi z mądrością do Salomona i Salomon porywa się w radykalny sposób. Konflikt trzeba załatwić w radykalny sposób i mówi: dobrze, dajcie mi to dziecko. Dzisiaj byłoby to niemożliwe, ponieważ my wiemy, że żaden rozjemca, ani sędzia, ani prezydent nie ma prawa tego zrobić, ale w tamtych czasach król z władzą absolutną mógł to zrobić i nikt do odpowiedzialności by go nie powołał. Dlatego to miało sens. I Salomon mówi: dajcie mi to dziecko, rozetniemy na pół i rozdamy. Musimy rozumieć tą sytuację, te zwyczaje. Salomon się roześmiał. I cała świta, która tam stała, potraktowała to jako żart. To musimy widzieć, bo my tak myślimy, o, to tam w jakimś takim namaszczeniu było mówione. Salomon przejrzał, która była kłamczuchą. I mówi: rozkrojmy dziecko na pół, ty dostaniesz pół, ty pójdziecie obie zadowolone do domu. Czujecie to teraz? I zauważcie, co robi prawdziwa matka. Panie królu, niech ona bierze to dziecko, ale niech raczej żyje. A druga mówi: o tak, tak, na pół, tylko żeby równo. Konflikt rozwiązany. Bóg przez Salomona pokazał, kto miał złe serce, a kto nie. Mamy Abrahama i Lota. Słowo Boże mówi, że Abraham i jego bratanek Lot tak się wzbogacili, że nie było miejsca już, gdzie wypasać ich trzody. I doszło do konfliktu między sługami Abrahama i sługami Lota. Był konflikt. Wiecie, co by to spowodowało? Gdyby Abraham postanowił żyć w tym konflikcie, nie wiem, czy byłby ojcem narodów. Nie wiem, czy dzisiaj byśmy się nazywali dziećmi Abrahama. Nie wiem, czy byłby nazwany przyjacielem Boga, gdyby żył w tym konflikcie. Ale Abraham mówi do Lota: słuchaj, patrz, zobacz ile ziemi. Po co mamy się kłócić? Jak ty pójdziesz tędy, macie objawienie, to ja pójdę. Czasem wydaje mi się, że niektórzy ludzie potrzebują objawienia. Bo my znamy tą historię. No pastorze, no to już wystarczy tylko, że powiedziałeś, że Lot poszedł tędy, my się domyślimy, gdzie poszedł Abraham. Ale kiedy jest to w naszej sytuacji, trudno jest być Abrahamem. Jak ty pójdziesz tędy, to ja pójdę tędy, żeby być tam przed tobą. I usiądę na twoim krześle, nie ma miejsca. Czasem dystans, rozstanie jest rozwiązaniem konfliktu, kiedy rozchodzimy się w celu rozwiązania konfliktu. Oni nie rozeszli się źli, ale było to krok profilaktyczny. Żeby nie doszło do wielkiego konfliktu, potrzebny jest dystans. Napiszemy do siebie świąteczne kartki, zadzwonimy do siebie. Wtedy jeszcze nie było tych identyfikatorów, także się odbierało telefony. Teraz to jak widzimy, że pastor Dąbrowski dzwoni, to... Paweł Barnaba, czytelnicy Biblii, rozstali się o konflikt. O konflikt z Markiem. Chyba, że jestem w błędzie, ale od tego momentu za wiele już o Barnabie nie słyszymy. Dzisiaj słyszeliśmy o nim, syn pocieszenia. Ja myślę, że po tym konflikcie Barnaba potrzebował sam pocieszenia, ponieważ odszedł ze złym sercem. Paweł natomiast poszedł na tą ugodę, ponieważ on miał nieosobisty cel. Paweł był przekonany co do pewnej zasady zachowania się Marka. I mówi, nie możemy go wziąć, ponieważ on się nie wykazał. Pawłowi nie chodziło o to, czy będzie to jego racja i że nie ma spokrewnienia między nim, nie ma ugody, więc nie wezmę Marka. Paweł miał czyste serce i mówi, ja nie chcę wziąć człowieka, który się nie sprawdził. Ale Barnaba miał sentymenty i Barnaba wiedział, że Marek się nie sprawdził, ale no nie możemy chłopaka zostawić, no bo co sobie mama Marka pomyśli. I dlatego po tym rozstaniu Paweł był błogosławiony. I to Paweł później mówi, przyślijcie mi Marka, gdyż jest mi potrzebny. Myślę, że to też była nauczka i dla Marka. Nehemiasz nakazał, aby długi były odpuszczone. Nehemiasz nie usiadł z tymi ludźmi i nie powiedział, rozpracujmy plan, w jaki sposób ci ludzie będą mogli wam spłacić. To byłoby logiczne, ale on posuwa się do radykalnego kroku i mówi, słuchajcie ludzie, właśnie do tamtych mówi, jest błogosławieństwo. Gdyby nie te mury, które zostały odbudowane, w ogóle byście tych pieniędzy nie odzyskali z powrotem, bo gdyby przyszła wroga armia, wszystko byśmy stracili, włącznie z naszym życiem. I dlatego Nehemiasz mówi, odpuśćcie im te długi, darujcie im te długi, nie oczekujcie, że będą wam spłacać. Czasem w telewizji widzę firmy reklamujące się, które mówią tak, pożycz od nas pieniądze, a pomożemy ci wyjść z twoich długów. A mniej więcej to wygląda tak. Na przykład jesteś winny $1500 i nie możesz spłacić. My ci pomożemy za jedyne $150 na miesiąc przez następne 2 lata. Ktoś szybko obliczył, ile to będzie? $3600. Tak niektórzy rozwiązują konflikty, kiedy próbują tak po ludzku, tak bezmyślnie, z ludzką głupotą. Próbują. Jest konflikt małżeński. Przychodzą rodzice. Przychodzi jeszcze jakby mama przyszła, to teściowa przychodzi. I próbuje rozwiązać konflikt w małżeństwie. Czasami w denominacjach tak bywało. Nasza denominacja Assemblies of God, społeczność, w przeszłości popełniali te błędy. Dzisiaj ja jestem z nimi, czy z Assemblies of God już 18 lat. I widziałem ten proces zmiany, widziałem kościoły, które się rozbijały, ponieważ jest konflikt i nagle pastor dzwoni po swoich zwierzchników, prezbiterów, superintendentów, oni przyjeżdżają, jest spotkanie, oni siadają i próbują coś tam nakazywać, coś tam rozwiązywać. I mnóstwo zborów się w ten sposób rozleciało. Dzisiaj, dzięki Bogu, społeczność zmądrzała i oni już tak szybko nie przyjdą. Oni na odległość poradzą, mówią, pastorze, ci ludzie nas nie znają. Kim my jesteśmy? Że my tylko jakieś mundury nosimy? Oni nie mają do nas zaufania. Spróbuj może zrobić tak. Będziemy się z tobą modlić. Niech tobie Bóg da mądrość, jak to rozwiązać. Kochani, dzięki Bogu za takie zmiany. Że nie jest to właśnie takie rozwiązywanie, które jeszcze bardziej pogarsza konflikt. Zanim przejdziemy do tego, co należy zrobić, żeby zakończyć, wyeliminować konflikt, chciałbym zaproponować wam, co zrobić, żeby było gorzej. Po pierwsze, jak jesteś, znalazłeś się w konflikcie, unikaj konfrontacji. Niech gniew narasta w sercu. Po drugie, jak już dojdzie do rozmowy, bądź niekonkretny. Mów nie na temat. Dołóż nawet, co ci inni ludzie mówili na temat tej osoby. Jak im wszystkim opowiadałeś o twoim konflikcie z tą osobą. Po trzecie, nie daj szansy twojemu oponentowi wypowiedzenia się i nie słuchaj co ma do powiedzenia, bo przecież masz rację. I wreszcie, kiedy ta osoba będzie się wypowiadała i w czasie rozmowy zacznie prześwitywać ci, że popełniłeś błąd, nigdy nie przyznawaj się do swoich błędów, bo stracisz uznanie u innych. To jest to, co należy robić, jeżeli chcemy, żeby było gorzej. Więc co należy zrobić z konfliktem? Nie wiem. Nie wiem, czy jest to aż takie mądre, jakbyście chcieli sobie zapisać. Po pierwsze, upewnij się, że sprawa jest natury moralnej, a nie materialnej. A więc, jeżeli w małżeństwie jest konflikt z powodu tego, jaki kolor ścian ma być, kiedy malujemy, kochani, nieważne, zrezygnuj ze swojej racji dla dobra małżeństwa. To jest nieważne. Ja nie mam potrzeby, żeby ktoś mi klaskał. Szybciej zakończymy. Zrezygnuj z tego dla dobra małżeństwa, dla dobra drugiej osoby. U nas w kościele, ponieważ kupiliśmy nasz budynek kościelny od kościoła metodystycznego, tak w tym miejscu, gdzie ta czerwona cegła tam jest, a mieliśmy taki obraz modlącego się Chrystusa w Getsemane. I dla wielu ludzi to przeszkadzało. I ci ludzie co jakiś czas przychodzili do mnie i mówią: pastorze, a kiedy to będzie wyrzucone? A ja mówię: a komu to przeszkadza? A mi to przeszkadza. I przez długi czas miałem argument, bo mówię: to nie jest nasz budynek, więc nie możemy tutaj niczego zmieniać. A to może by tam coś tak powiesić, jak Mojżeszowi na twarzy, jak tutaj pastor powiesił dla brata. Może zasłońmy to. Ja mówię: wiesz co? Są ludzie, którzy odwiedzają nasz kościół. I oni mi powiedzieli, że im to pomaga. O, pastorze, to tym bardziej, bo ja widziałem, oni przychodzą, klękają przed tym obrazem. Ja mówię: to dobrze właśnie. To dobrze. Bo później zostają i słuchają Słowa Bożego. A jeżeli ty się nawróciłeś, to nie powinno ci przeszkadzać, ponieważ nie jest to temat ikony jakiejś, której należy cześć oddawać. Jest to temat biblijny. I przez wiele lat na każdym rocznym sprawozdawczym spotkaniu był to jeden z najbardziej gorących tematów naszego kościoła. I wreszcie bracia starsi mówią: pastorze, może by tak zdjąć ten obraz? Ja mówię: nie. Jak to nie? To ty konflikt chcesz? Ja mówię: nie, bo nie chodzi o ten obraz. Chodzi o problem w sercu tych ludzi. Ale skąd ty wiesz? Ja mówię: nie wiem, ale się domyślam. Przyszedł czas, że kupiliśmy budynek, obraz zdjęliśmy, powiesiliśmy krzyż. Zgadnijcie, kto przyszedł do mnie i mówi: pastorze, nam się nie podoba ten krzyż. Ci sami. Myśmy wymyśleli, że postaramy się zmieszać style dekoracyjne. Bardzo podobny mamy wystrój kościoła, ale tak myśleliśmy, że dołożymy taki bardzo współczesny krzyż. Bo ostatecznie krzyż jest tylko symbolem dla nas, jakimś tam znakiem. Nie ma takiego wymiaru ten symbol, ta rzecz, jak na przykład w innych kościołach. Więc sobie powiesiliśmy taki właśnie dla młodzieży, taki krzyż z bajerem, jak można powiedzieć. I tym ludziom się to nie spodobało. Oni mówią: krzyż ma być taki szorstki, krzyż ma być taki sękaty, taki przypominający taką grozę. Ja mówię do tych ludzi, ja mówię: a skąd wy to wiecie? A, bo myśmy to widzieli na obrazach. Ostatecznie żeśmy uczynili kompromis, mamy ładny, drewniany krzyż, ale wypolerowany, błyszczący się, można się do niego ogolić. W ogóle pewnie niepodobny do tego krzyża, który był na Golgocie. Ale krzyż drewniany i na razie konfliktu nie ma. Ale kochani, to są ci sami ludzie, którzy później mają problemy z kolorem wykładziny, którzy mają problem, że jest za gorąco, za zimno, za głośno, za cicho. Dlaczego? Ponieważ Ja z obrazu mogłem zrezygnować. Ja z tego krzyża zrezygnowałem, tego współczesnego. To nie problem. Z tego można rezygnować, ale problem był w sercu tych osób. A więc jeżeli sprawa jest natury moralnej, musimy szukać Bożej mądrości. Jeżeli sprawa jest natury materialnej, po prostu odetnij się od konfliktu. Nieoddana pożyczka to też jest problem w kościołach. Mamy kilku biznesmenów, którzy biorą czasami ludzi do pracy z kościoła. Nie wiem, czy u was tak jest, ale jak ja widzę już, że właściciel firmy podchodzi do nowej osoby i proponuje pracę, ja już się modlę. Bo wiecie, na czym to polega? Pracownik mówi tak, mój szef, mój pracodawca jest chrześcijaninem, to będzie mi płacił podwójnie. A pracodawca mówi, mój pracownik jest chrześcijaninem, będzie pracował podwójnie za połowę ceny. I jest podłoże do konfliktu. I to nie jest wymyślone, to jest zaobserwowane, że tak bywa często, kiedy nie ma dojrzałości. I wreszcie są smutne sytuacje, gdzie mieliśmy sytuację, gdzie pracownicy przychodzili i mówili, pastorze, co mam z tym zrobić? Niewygodna sprawa. Ten pan, który przedtem był bratem, nie zapłacił mi za ostatnie 4 tygodnie. No ja kiedyś jeszcze, jak byłem bez doświadczenia, biegłem do tego pracownika jak piłeczka ping-pongowa i mówię, słuchaj, nie zapłaciłeś temu pracownikowi. Co? To on jeszcze mi ma zapłacić. Tyle szkody, co on narobił, niech się cieszy, że ja mu nie każę płacić. No biegnę z powrotem do tego pracownika. Słuchaj, on mówił, że to jeszcze ty masz mu zapłacić. Co? Jak? Żadnego rozwiązania. Jeżeli chodzi tylko o pieniądze, wiecie, co ja mówię tym ludziom? Daruj. Daruj. Nie warto. Kochani, byliśmy świadkami niesamowitych Bożych błogosławieństw, kiedy ludzie darowali nieoddane pieniądze. Którzy udawali się do drugich i mówili, słuchaj, czekam już te 3 lata, nie wiem, czy nie chcesz, czy nie możesz, ale daruję ci ten dług, niech cię Bóg błogosławi. Wiecie, co się działo? Ci ludzie od tego momentu zaczynali żyć w jeszcze gorszej mizerocie, a ci, którzy darowali ten dług, nagle mówili, pastorze, nie wiem, co się stało, ale w ciągu następnego tygodnia otrzymałem 3 razy tyle, niż byłem winny, niż mi zalegano. Nie w każdym przypadku to się działo. W innym przypadku ludzie mówią, nagle błogosławieństwo, nagle radość, nagle jakaś taka wolność, że śpię normalnie. A więc ten dług tego 1000 czy 2 nie był warty tego. Żałuję, że tak długo nosiłem to w sercu, że ta osoba mi tego nie chciała oddać. Kochani, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, odetnij się od konfliktu, daruj i błogosław winowajca. Amen. I wreszcie, jak chcesz rozwiązać konflikt, uważaj, co i jak mówisz. Posłuchajcie, głośniej nie oznacza wyraźniej. A to po co krzyczysz, pastorze? Głośniej nie oznacza wyraźniej. Kiedy myśmy się pobrali tylko z żoną i mieliśmy kiedyś sporną sytuację, ja nawet nie wiedziałem. Ja myślałem, że tak chciałem wytłumaczyć wszystko. I moja żona w pewnym momencie tak patrzy na mnie z uśmiechem. Ja już się tak wygadałem, już zachrypłem. I ona mówi, kochanie, głucha ja nie jestem, ja po prostu się nie zgadzam z tobą. Głośniej nie oznacza wyraźniej. Pismo Święte mówi, że łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Niech mowa wasza zawsze będzie zaprawiona solą. Niech wszelki krzyk i złorzeczenie będą usunięte spośród was. To jest Słowo Boże. A więc uważaj, co i jak mówisz. Zwracaj uwagę na ton głosu. Niech to nie będzie poirytowany ton głosu. Kochani, ton głosu mówi więcej, aniżeli treść słów. Słyszeliście kiedykolwiek, daliście komuś coś i ktoś mówi, dziękuję. Powiedział dziękuję, ale ton głosu zdeaktualizował to, co powiedział. Zwracajmy na to uwagę. I wreszcie, według słów Jezusa, spotkaj się z osobą. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Chciałbym dać nadzieję, że za chwilę zakończymy. Jest to błogosławiona nadzieja. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. I Słowo Boże mówi, 15 werset, jeśli by zgrzeszył brat twój, inaczej, jeśli byś wszedł w konflikt ze swoim bratem, idź i upomnij go sam. A wiecie, jak mamy to zrobić? Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział. Bo ja miałem już napomnienia, gdzie ludzie przyszli, cytowali mi to i wtedy rozpoczynali. I był moment, że obawiałem się o swoje życie czasem. Gdyż mieli pewność Słowa Bożego za sobą. Dwunasty rozdział. Ósmy werset. Słowo Boże mówi, że napominanie jest jednym z darów Ducha Świętego. I jeżeli ktoś to robi, niech to robi wiernie. I kontekst tego nam pokazuje, że jeśli ktoś napomina, niech to robi w napominaniu. I wersja Amplified angielska i inne wersje mówią, musi być w tym łagodność. Jeżeli ktoś napomina, niech czyni to w łagodności. Jeśli ktoś obdarowuje, to w szczerości. Są cechy charakterystyczne, w jaki sposób coś mamy czynić. Jeśli ktoś czyni, jeśli ktoś napomina, niech to czyni w napominaniu tak, jakby to robił, jeżeli jest to dar, tak jak byłby to dar Ducha Świętego. Inaczej, kiedy idę napomnieć mojego brata, który zgrzeszył przeciwko mnie, z którym jestem w konflikcie, to tak jak się przygotowuję do wygłoszenia Słowa Bożego, mówię, Panie, pomóż mi dzisiaj przekazać Twoje Słowo. Niech to będzie wartości wiecznej dla ludzi, którzy będą tego słuchać. Niech nie pamiętają tylko mojego osiołka i innej historii, ale niech przyjmą Twoje Słowo, które może zmienić ich życie, które może ich uzdrowić. Kiedy idziesz kogoś napomnieć, to tak samo jak prorok, który mówi, Panie, dałeś mi ten dar, namaź dzisiaj moje usta, przekaż jakieś słowo dla Kościoła. Jesteśmy wdzięczni Bogu za poselstwa, jakie mieliśmy w tych nabożeństwach. Są one zachęcające, ale ja wierzę, że ci prorocy modlą się wcześniej. Mam nadzieję. Ponieważ jest wiele, że tak powiem, bezwartościowych poselstw, które są z człowieka. Są ludzie poruszeni piosenką, pieśnią, momentem i już proroctwa przekazują i wszyscy czują, że jest to od człowieka. Ale kiedy człowiek, który ma to namaszczenie, modli się wcześniej, mówi, Panie, jeżeli chcesz mnie użyć, daj właściwe słowo dla Twojego Kościoła. Niech Duch mówi do zboru, a ci, którzy mają uszy, niech tego słuchają. I wreszcie zauważcie, że w tej samej liście darów duchowych jest napominanie. I kiedy idziesz napomnieć brata, z którym jesteś w konflikcie, módl się, Panie, daj mi mądrości, daj mi łagodności, daj mi taki ton głosu, ażebym mógł pozyskać mojego brata i rozwiązać konflikt, który wydaje się, że nie może być rozwiązany. I wreszcie Pan Jezus pokazał nam, że często konflikt nie może być rozwiązany, ale musi być zakończony w radykalny sposób. 18 rozdział, 6 werset. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych. Zauważcie, że jest tutaj mowa, to jest w tym samym rozdziale, o tym, kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko tobie, idziesz napomnieć. W tym samym rozdziale jest historia, zachęcam was do czytania Ewangelii właśnie w kontekście. Kiedy czytacie jakąś historię, przeczytajcie, co jest powyżej i poniżej. Zauważcie, że podobieństwo zgubionej owcy jest pomiędzy gorszeniem bliźnich. Ta zgubiona owca to są ludzie, którzy przychodzą do kościoła z nadzieją, że znajdą wsparcie, znajdą ratunek, a w zamian za to znaleźli konflikt i się zagubili. I właśnie o tej zgubionej owcy Pan Jezus mówi, że jeżeli, dzisiaj biskup nam cytował, że jeżeli byście pogardzili jednym z tych małych, 10 werset, A aniołowie w niebie i ojciec patrzy na nich, lepiej by było dla was, żeby kamień młyński przywiązano wam i rzucono wam was na głębokości morskie, jeżeli byście zgorszyli jednego z tych małych. I w związku z tym, szósty werset mówi, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. I przejdźmy do ósmego wersetu. Jeśli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, zauważcie, kup sobie nawilżacz, maści, zacznij ją smarować, leczyć. Nie, Pan Jezus tego nie mówi. Jeżeli ręka twoja cię gorszy albo noga, co ma zrobić? Utnij ją. Radykalne postąpienie z konfliktem. Utnij ją i odrzuć od siebie. Ale są ludzie, którzy zapominają, o czym tu jest naprawdę mowa. Tu jest mowa o ratowaniu człowieka, z którym możesz być w konflikcie. Niektórzy czytają tak. Jeśli więc gorszy cię twoja żona, zostaw ją. Dlatego mamy rozwody wśród chrześcijan. Jeżeli gorszy cię twój brat, zniszcz go. Bo lepiej ci jest być samotnym bez kolegów i przyjaciół, aniżeli mieć ich, którzy prowokują cię później do konfliktu i do złych słów i w rezultacie będziesz wrzucony do ognia. No to w takim razie odrzucam ich, zniszczę ich, będę sam, nie mam nikogo, tylko ja i mój Bóg. To nie jest to, co Pan Jezus powiedział. Jeżeli gorszy cię, jeżeli jest ci niewygodnie w tej sytuacji, odrzuć ten konflikt. Odetnij ten konflikt. Nie człowieka. Odetnij ten konflikt. Zrezygnuj ze swojej racji. Zrezygnuj ze swoich praw. No przecież my mamy prawo do tego, żeby upomnieć się o to, co nasze tamci Żydzi mogli powiedzieć. Zrezygnuj z tego. Gdyż lepiej ci zrezygnować z tego długu, lepiej ci przebaczyć, lepiej ci podarować to, co ktoś zawinił przeciwko tobie, aniżeli trzymać się swojej racji i ostatecznie być pozbawionym Bożego błogosławieństwa, a nawet Pan Jezus mówi być wrzuconym do piekła ognistego. Kochani, przeliczmy to. Czy warto? Kończąc po raz drugi. Podobno jest klasztor w Niemczech, gdzie na świecie wiszą dwie głowy jeleni, które są splecione rogami. I pokazuje nam to, że kiedy te jelenie żyły, walczyły kiedyś ze sobą i tak splotły się tymi rogami, że nie mogły się rozłączyć i zginęły z głodu. Wiecie, co by uratowało ich życie, gdyby ktoś przyszedł i odpiłował im te rogi? I tak sobie myślę, Panie, objaw mi, jaki to jest rodzaj służby w Kościele odpiłowywanie ludziom rogów? Boję się powiedzieć, bo nie wiem, czy to Bóg do mnie powiedział, ale mówi, najpierw musisz na swojej głowie spróbować. Kochani, często chrześcijanie, jak te jelenie, są spięci rogami konfliktu. Umierają duchowo. Nie doświadczają Bożej radości. Nie doświadczają błogosławieństwa relacji. Małżeństwa spięte konfliktem. Rodzice z dzieciakami spięte konfliktem, jak te jelenie. I giną z głodu, kiedy mogą doświadczać radości życia, którą Bóg daje. Ja byłem tak spięty, kiedy kupiliśmy ten nowy samochód, ale dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że rodzina była na tyle otwarta, żeby mi, wielkiemu ojcu, dyktatorowi powiedzieć, tata, te graty, które mieliśmy, były lepsze. Kochani, Bóg nas dzisiaj wzywa. Bóg wzywa ciebie i mnie. Zrezygnuj z konfliktu, zrezygnuj ze swojej racji. Podaruj. A w niektórych sytuacjach posłuchaj czyjegoś narzekania. Nie bierz tego do siebie, bo być może Bóg przemawia. Chcę was zostawić z psalmem 133. Paweł pisze do Tymoteusza, że mąż Boży nie da się wciągać w bezsensowne debaty dyskusje, które wywołują spory, czyli konflikty. Jest przekleństwo w życiu człowieka, który angażuje się w konflikty. A kto z nas wolny jest od konfliktu? Konflikt to taki nigdy nie opuszczający nas towarzysz życia. Wchodzimy w konflikty z ludźmi, których kochamy. Niedawno pewna wdowa przyszła do mnie i mówi: pastorze, ostatnio poszłam na grób męża i mówię: kochanie, przebacz mi, ale tak bym się chciała z tobą pokłócić. Tak mi brakuje teraz tego, ponieważ ten moment, kiedy przepraszaliśmy się nawzajem, był warty tego, żeśmy mieli te kłótnie. To jest Boże błogosławieństwo. Człowiek wierzący to nie jest ten, który nie może wymienić różnicy zdań, nawet w bardzo intensywny sposób, ale musi być finał, musi być klauzura Boża. Musi być harmonia w rezultacie. Musi być większe błogosławieństwo po konflikcie, aniżeli przed konfliktem. Wtedy jest to moment, kiedy doświadczamy Bożego błogosławieństwa. Wtedy jest to moment, który szatan zamierzył ku zniszczeniu, a Bóg obrócił to ku zbudowaniu. I to jest możliwe. I za każdym razem możemy pod koniec dnia powiedzieć: kochanie, ha, szatanie, chciałeś nas skłócić. Ja wiem, boicie się klaskać, że to przedłuży kazanie. Kochani, jest to moją modlitwą, aby Słowo Boże dzisiaj dotarło do twojego serca. Być może jest to banał, co dzisiaj usłyszałeś. Ale niech ci Bóg otworzy oczy. Ponieważ konflikt to jest ta cieknąca dziura. Kiedyś miałem małą dziurkę w baku w samochodzie. Na tyle, że nie zawsze zauważyłem, że benzyna wycieka. Aż zawiozłem z powrotem do dealera, który mi sprzedał ten samochód i mówię: mówiłeś mi, że ten samochód tyle i tyle pali. A ja trochę tylko jadę, już nie ma benzyny. I on dopiero sprawdził, o co chodzi, i mówi: masz dziurkę w baku. Wielu z was może myśli: a to taki mały konflikt. A to już 20 lat, ja w ogóle się przyzwyczaiłem. Ja już tak szybko dolewam tej benzyny, że już mi nie zależy. Jeżeli Bóg ci teraz przypomina, jeżeli teraz przypomina ci się konflikt, może z bratem, może z siostrą, może w rodzinie, z kimś nie rozmawiałeś już długo, chciałbym cię w imieniu Jezusa wezwać. Odetnij ten konflikt. Spróbuj się pojednać. Spróbuj przebaczyć. Spróbuj darować. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowę. Na głowie, który spływa na brodę. Na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu, gdyż tam Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Nie warto. Żaden konflikt nie jest warty. Gdyż Pan jest gotowy wylać na twoje życie, na życie twojego małżeństwa, twojej rodziny, na ten Kościół, na twój Kościół, z którego pochodzisz, błogosławieństwo. Bóg tylko czeka. Ale konflikt musi być odcięty. Kochani, tak jak siedzimy, za chwilę powstaniemy, będziemy się modlić i wiem, że przez 4 czy 3 dni przeżywamy błogosławieństwo. Wielu z was tu było z przodu, modliliście się. I nie będę nikogo dzisiaj wzywał do przodu, ale tak jak siedzimy, pochylcie swoje głowy. I tylko dla świadectwa waszego i mojego, jeżeli słowo dzisiejsze dotyka się ciebie i idzie za tym decyzja, dzisiaj kończę z tym konfliktem. Zrobię wszystko ze swojej strony, ażeby ten konflikt zakończyć. Nieważne, jak ta druga osoba zareaguje, Bóg zna i widzi twoje serce mówi, to jest postawa, którą chcę błogosławić. Jeżeli tego dzisiaj doświadczasz w swoim sercu i poprzez to chcesz powiedzieć, pomódź się jeszcze o mnie, aby Bóg mi w tym dopomógł, bym mógł z tego miejsca wyjść z tym prawdziwym postanowieniem rozwiązania konfliktu. Aby Bóg mi w tym pomógł, dał mi odwagę, siłę, właściwe słowa, właściwy ton głosu. Podnieś i opuść swoją rękę, abym wiedział, że są takie osoby. Niech Cię Bóg błogosławi. Podnosi się coraz więcej rąk. Jeszcze chwilę zaczekamy. Niech to podniesienie ręki będzie również wyznaniem wiary. Tak, Panie, wierzę, że tego chcesz w moim życiu, że chcesz mnie błogosławić. Jeszcze raz, podnieście i opuśćcie swoje ręce naraz. Niech Was Bóg, kochani, błogosławi. Nie wiem, połowa Was, jedna trzecia. Nieważne, wielu z Was jest. Ważne jest, że jest ktoś, kto dzisiaj pozostawi tą niewolę konfliktu. Jest gotowy otworzyć się na Boże błogosławieństwo. Słowo Boże mówi, że w Dzień Zielonych Świąt, gdy byli zgromadzeni na jednym miejscu, jednomyślnie. A więc był to moment, kiedy, myślę, oni już tam nie dyskutowali, kto z nich będzie większy, ale mówili, potrzebujemy, aby obietnica Ojca, moc wysokości stąpiła na nas. Spodziewaj się Bożego błogosławieństwa. Spodziewaj się pełni Ducha. Spodziewaj się przybliżenia do Boga. Czegoś, co rozpoznasz, że w rezultacie dzisiejszej decyzji Bóg w nowy sposób wszedł do Twojego życia. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest żywe, Twoje Słowo jest prawdziwe. Panie, dziękujemy Ci za te 3 dni działania Twojego Ducha i Twojego Słowa. Panie, i dzisiaj otwieramy się na realne działanie zmartwychwstałego Chrystusa. Tego, który pokonał śmierć, który pokonał grzech, który pokazał nam, jak żyć, który wczoraj, dzisiaj na wieki jest ten sam, który do dzisiaj chrzci Duchem Świętym, który do dzisiaj zbawia i uzdrawia. Panie, wierzę, że w tym momencie, teraz jest to przez Twojego Ducha. Kochani, naprawdę planowałem to zakończyć i zakończymy, ale mam w tym momencie taką przerwę, wierzę, od Ducha Świętego, że są osoby dzisiaj na tym miejscu, które z powodu konfliktu chorujecie fizycznie, macie nerwice, macie wieńcowe choroby, macie depresję, macie strach, niektórzy cierpicie na bezsenność. I często tego nie robię, ale wierzę, że Bóg mi przerwał tą modlitwę, żeby Wam to powiedzieć, że jeżeli nie zrezygnujecie z konfliktu, jaki ciągniecie od lat, Wasze życie tutaj na ziemi będzie skrócone. Wasze zdrowie fizyczne, za które Chrystus umarł, nie wytrzyma. Dlatego oddajcie to Chrystusowi, abyście mogli być produktywni. Bóg chce, abyśmy cieszyli się również i zdrowiem. Panie, dziękujemy Ci za słowo Twojego Ducha. Panie, wierzę, że kogoś dzisiaj dotykasz. Panie, wierzę, że kogoś dzisiaj uzdrawiasz. W imieniu Jezusa Chrystusa niech moc krzyża, moc Golgoty dzisiaj spłynie i dotknie się ciał tych, którzy cierpią, Panie, z powodu konfliktu. Panie, niech nerwice będą uzdrowione. Niech wieńcowe choroby serca będą uzdrowione, Panie. Niech depresje będą... Panie, niech czyjaś schizofrenia będzie uzdrowiona. Niech opresja demoniczna będzie zabrana w imieniu Jezusa Chrystusa, tego, który jest większy, gdyż jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Panie, dziękujemy Ci za zwycięstwo Golgoty. Dziękujemy Ci za potwierdzenie tego zwycięstwa przez zmartwychwstanie. I za to, że dzisiaj możemy odczuwać rzeczywistą obecność prawdziwego Chrystusa. Ojcze, dzięki Ci. Panie, niech Twój lud, Twoje dzieci dzisiaj będą uwolnieni. Uwolnieni, Panie, od konfliktu, który zamyka hermetycznie nasze życie przed Twoim błogosławieństwem. Niech tak się stanie. niech tak się stanie w imieniu Jezusa.